Gościnny Sempe. Nowe przygody Mikołajka. Proszę wsiadać. Na peronie ktoś krzyknął, proszę wsiadać. Odjazd. Pociąg zagwizdał, tu-tut, ale strasznie się ucieszyłem, bo jechaliśmy na wakacje, juhu! Wszystko poszło jak z płatka. Staliśmy o 6 rano, żeby nie spóźnić się na pociąg. Tata poszedł łapać taksówkę, ale nie złapał, więc pojechaliśmy autobusem. Był niezły ubaw z walizkami i paczkami. Przyjechaliśmy na dworzec, gdzie było pełno ludzi i wsiedliśmy do pociągu. Akurat kiedy odjeżdżał. Na korytarzu przeliczyliśmy bagaże i brakowało tylko jednej paczki z tej z wędką taty. Ale nie zginęła. Mama przypomniała sobie, że zostawiła ją w domu. Przypomniała to sobie zaraz po tym, jak tata powiedział konduktorowi, że na dworcu jest pełno złodziei, że to hańba i że on im pokaże. Potem zaczęliśmy szukać przedziału, w którym tata zarezerwował miejsca. To tutaj oznajmił tata. I wszedł do przedziału, depcząc po nogach starszemu panu, który siedział przy drzwiach i czytał gazetę. Przepraszam, powiedział tata. Proszę, powiedział pan. Tacie nie spodobało się, że nasze miejsca nie są przy oknie, jak o to prosił. To nie w porządku, stwierdził. Przeprosił starszego pana i wyszedł na korytarz szukać konduktora. To był ten sam konduktor, z którym już wcześniej rozmawiał o wędce. Zarezerwowałem miejsca przy oknie, powiedział tata. Wygląda na to, że nie, powiedział konduktor. Może pan powie wprost, że jestem kłamcą, powiedział tata. A po co? Spytał konduktor. Wtedy się rozpłakałem i powiedziałem, że jak nie będę siedzieć przy oknie i żeby oglądać krowy, to wolę wysiąść z pociągu i wrócić do domu. No bo co w końcu, kurczę blade? Och, Mikołaj, bądź tak dobry i zachowuj się spokojnie, jeśli nie chcesz obrażać klapsa, krzyknął tata. To było naprawdę niesprawiedliwe, więc zacząłem płakać jeszcze bardziej, a mama dała mi banana i powiedziała, żebym usiadł naprzeciw pana przy oknie na korytarz. Bo właśnie po tej stronie będą najlepsze krowy. Tata chciał dalej się kłócić z konduktorem, ale nie mógł, bo konduktor sobie poszedł. Tata umieścił rzeczy na półce i usiadł obok starszego pana naprzeciw mamy. Zjadłbym coś, oznajmił tata. Jajka na twardo są w niebieskiej torbie, nie na walizce, powiedziała mama. Tata wszedł na ławkę i zszedł z torbą pełną jajek. Nie mogę znaleźć soli, powiedział. Sól jest w brązowym kufrze pod koszem na bieliznę, wyjaśniła mama. Tata wahał się chwilę, a potem powiedział, że obejdzie się bez soli. Starszy pan westchnął za swojej gazety. A potem je zobaczyłem. Całe mnóstwo krów. Patrz, mamo, krzyknąłem. Krowy! Mikołaj, powiedziała mama. Upuściłeś panu banana na spodnie. Uważaj. Nic nie szkodzi, powiedział starszy pan, który musiał bardzo wolno czytać, bo od początku podróży nie przewrócił ani jednej strony w gazecie. Ponieważ banan był stracony, zresztą i tak niewiele z niego zostało, postanowiłem zjeść jajko. Skorupki schowałem pod swoją ławkę, a starszy pan schował nogi pod swoją. To dziwny pomysł, bo chyba niewygodnie jest tak podróżować. Ja lubię pociąg na początku, ale potem robi się nudno. Druty telefoniczne idą raz w górę, raz w dół i bolą od tego oczy, kiedy się na nie przez szaryby patrzy. Spytałem mamy, czy już niedługo dojedziemy, a mama powiedziała, że nie i że może byś trochę pospał, kochanie. Nie chciało mi się spać, więc postanowiłem, że chce mi się pić. Mamo, kup mi oranżadę, poprosiłem. Sprzedawca jest na końcu korytarza. Cicho bądź i śpi, powiedziała mama. Ja też, stwierdził tata, chętnie bym się czegoś napił. Tata przeprosił pana i poszedł po oranżadę. Musiał obracać dwa razy, bo za pierwszym razem zapomniał o słomkach, a słomki są super. Można z nich robić wąbelki, jak w butelce jest jeszcze resztka oranżady. A potem ktoś zastukał do drzwi przedziału i kontrolę poprosił o bilety. Tata musiał znów wejść na ławkę, żeby jej wyciągnąć z kieszeni płaszcz od deszczu. Mama skazała tacie zabrać płaszcz od deszczu, bo w Brytanii, tam gdzie idziemy, czasem pada. Zastanawiam się, czy naprawdę cały czas trzeba niepokoić podróżnych, powiedział tata, podając bilety kontrolerowi i podnosząc z ziemi kapelusz starszego pana. Nudziłem się coraz bardziej. Na zewnątrz była tylko trawa i krowy. Tacie też nie było za wesoło. Trzeba było kupić jakieś pisma, powiedział. Gdybyśmy wyszli z domu trochę wcześniej, pewnie byśmy zdążyli, powiedziała mama. No wiesz, krzyknął tata. Słysząc cię, można by pomyśleć, że to ja zapomniałem o wędce. Nie widzę związku, odpowiedziała mama. Ja chcę pismo ilustrowane, zawołałem. Mikołaj, uprzedzałem cię, krzyknął tata. Już miałem się rozpłakać, ale mama spytała, czy chcę banana. A wtedy starszy pan szybko dał mi pismo. Bardzo fajne. Na okładce miało zdjęcie pana w mundurze z mnóstwem medali i pani ze śmiesznymi klejnotami we włosach. Podobno mają się pobrać i będzie niesamowicie. Co się mówi? Spytała mama. Dziękuję, powiedziałem. Dasz mi, jak przeczytasz, powiedział tata. Starszy pan spojrzał na tatę i dał mu swoją gazetę. Dziękuję, powiedział tata. Starszy pan zamknął oczy, żeby spać, ale co pewien czas musiał je otwierać, bo tata wyszedł na korytarz, najpierw na papierosa, potem zapytać konduktora, czy na pewno przyjeżdżam o 18:16 i jeszcze raz zobaczyć, czy sprzedawca oranżady nie ma kanapek z szynką. Zostało mu tylko te z serem. Ja wychodziłem kilka razy, żeby iść na koniec wagonu, a potem obudziłem starszego pana, żeby oddać mu pismo, bo już przeczytałem i tata mnie skrzyczał za kawałek sera, co przykleił się tuż na krawatem wojskowego, który będzie się żenił z panią z klejnotami. A potem konduktor zawołał: pluskawce, 2 minuty postoju, przesiadkę dla podróżnych jadących do międzyportów. Wtedy starszy pan wstał, wziął gazetę, walizkę, która leżała pod naszym brązowym kufrem i wyszedł śmieszny, jak nie wiem, co w pamiętym kapieluszu. Uff, powiedział tata, wreszcie będzie spokój. Są ludzie, którzy w ogóle nie liczą się z innymi. Widziałaś, ile ten staruch zajmował miejsca? Podróż do Hiszpanii. Pan Borgen zaprosił nas dziś po południu na podwieczorek. Pan Borgen jest księgowym w biurze, gdzie pracuje tata. Ma żonę panią Borgen i syna Calasantego, który jest w moim wieku i który jest dosyć fajny. Kiedy przyszliśmy, pan Borgen powiedział, że ma dla nas niespodziankę i po herbacie pokaże nam kolorowe zdjęcia, które zrobił w czasie urlopu w Hiszpanii. Wczoraj odebrałem, powiedział pan Borgen. Wywołanie zajmuje trochę czasu. To przezrocza, które wyświetla się na ekranie. Zobaczycie, prawie wszystkie są udane. Ucieszyłem się, bo fajnie jest oglądać zdjęcie na ekranie i nie tak fajnie jak filmy, na przykład ten, który widziałam niedawno z tatą, gdzie było mnóstwo kombojów, ale jednak fajnie. Podwieczorek był dobry, mnóstwo małych ciasteczek. Zjadłem jedno z truskawkami, jedno z ananasem, jedno z czekoladą, jedno z migdałami, ale nie udało mi się zjeść tego z czereśniami, bo mama powiedziała, że jeśli nie przestanę jeść, to się zaraz choruję. Zdziwiło mnie to, bo czereśnie na ogół prawie nigdy mi nie szkodzą. Po herbacie pan Borgen przyniósł aparat do pokazywania zdjęć na ekranie kinowym. Błyszczący i okropnie fajny. Pani Borgen odpuściła żaluzję, żeby było ciemno, a ja pomogłam Calasantemu ustawić przed ekranem krzesła. Potem usiedliśmy wszyscy oprócz pana Borgen, który stanął przy aparacie z pudełkami pełnymi zdjęć. Zgaszono światło, no i się zaczęło. Na pierwszym zdjęciu, które zobaczyliśmy, było bardzo, bardzo kolorowym. Widać było samochód pana Borgen i połowę pani Borgen. To pierwsze zdjęcie, powiedział pan Borgen, które zrobiłem w dniu wyjazdu. Jest źle wykadrowane, bo byłem ciut zdenerwowany, ale może nie będziemy o tym mówić. Przeciwnie, pomówmy o tym, powiedziała pani Borgen. Długo będę pamiętać ten wyjazd, gdybyście widzieli Hektora. Był w takim stanie, że na wszystkich krzyczał. Szczególnie uwziął się na Calasantego pod pretekstem, że się nas opóźnia. Przyznasz jednak, powiedział pan Borgen, że ten idiota, twój syn, zawiesił gdzieś tenisówki i to przez niego mogliśmy dojechać do Perpignan na nocleg. Jednak bardzo, jak to było zaplanowane. Faktem jest, powiedziała pani Borgen, że kiedy znów patrzę na to zdjęcie, myślę o naszym wyjeździe. To było niesamowite. Wyobraźcie sobie, że nie daj mi opowiedzieć, krzyknął pan Borgen, śmiejąc się. I opowiedział nam, że z płaczącym Calasantem i niezadowoloną panią Borgen w samochodzie ruszył szybko, nie patrząc, czy ulicą coś jedzie. A z prawej strony jechała ciężarówka i pan Borgen ledwie zdążył zahamować, ale i tak prawie błonnik został wgnieciony. Kierowca ciężarówki tak mi wymyślał, powiedział pan Borgen, otwierając oczy, że wszyscy sąsiedzi wyszli z domów i zobaczyli, co się dzieje. Kiedy skończyliśmy się śmiać, pan Borgen pokazał nam zdjęcie restauracji. Widzicie tę restaurację? Zapytał. Nigdy tam nie idźcie. Jest beznadziejna, a ceny ma bardzo słone. Wyobraźcie sobie, powiedziała pani Borgen, że kurczak był niedopieczony i do tego twardy. Pierwszy posiłek w podróży. Nie mogliśmy gorzej trafić. Groza. Potem zobaczyliśmy jakąś chmurę. To jest mój portret, powiedział pan Burgain, zrobiony przez Calasantego. A mówiłem mu wcześniej, żeby nie ruszał aparatem. Krzyknąłeś na niego, powiedziała pani Burgain, akurat kiedy naciskał migawkę, więc nic dziwnego, że aż cały podskoczył. Masz pojęcie? Powiedział pan Burgain do taty. Jechaliśmy dalej z Calasantem, który ryczał jak bupr, i Klarą, która miała złe... Ach, długo to będę pamiętał. A potem zobaczyliśmy duże zdjęcie z roześmianą twarzą Calasantego. To zdjęcie zrobiłam ja, wyjaśniała pani Burgain, kiedy Hector reperował koło. Po tym, jak pierwszy raz złapaliśmy gumę, pan Burgain pokazał zdjęcie, na którym widać było hotel. Podobno ten hotel w Perpignan, którego trzeba unikać, bo jest do niczego. Pan Burgain chciał zatrzymać się w innym, ale przez panią Burgain, Calasantego i przebite opony przyjechali za późno i wszystkie dobre hotele w Perpignan były już pełne. A potem zobaczyliśmy drogę pełną dziur. To stary, powiedział pan Burgain do taty. To jest hiszpańska droga. Naprawdę niesłychane. Skarżymy się na nasze, ale kiedy pojedziemy do nich, widzimy, że u nas wcale nie jest tak źle. Najlepsze, że jak im to powiesz, są niezadowoleni. A ja aż 3 razy złapałem u nich gumę. Zobaczyliśmy następne zdjęcie ze śmiejącym się Calasantem. Potem ekran zrobił się cały niebieski i pan Burgain wyjaśnił nam, że to hiszpańskie niebo, że było takie przez cały czas, bez jednej chmurki, i to, że to było fantastyczne. Wtedy znów popatrzy na swoje fantastyczne niebo, powiedziała pani Burgain. I od razu chcę się pić. Był wprost nieludzki upał. W samochodzie człowiek czuł się jak w piecu. Myślę, powiedział pan Burgain, że lepiej i nie wspominać o tym epizodzie, niech to zostanie między nami. I pan Burgain wyjaśnił, że pani Burgain i syn pani Burgain zachowali się okropnie, bo wciąż chcieli się zatrzymywać, żeby czegoś się napić. A średnia tak od tego spadała, że gdyby ich słuchał, to do dziś siedzieliby w Hiszpanii. Tak, powiedziała pani Burgain. I co ci przyszło z tego pośpiechu? 2 kilometry po tym, jak zrobiliśmy to zdjęcie, popsuł nam się samochód i do wieczora czekaliśmy na mechanika. I pan Burgain pokazał nam zdjęcie śmiejącego się mechanika. Potem obejrzeliśmy mnóstwo zdjęć z plażą, na którą lepiej nie chodzić, bo tam jest za duży tłok, i na której pan Burgain tak się spiekł, że trzeba było wziąć lekarza, zdjęcie roześmianego lekarza, inne zdjęcie z restauracją, gdzie pan Boni Burgain się rozkorowała z powodu oliwy, i jeszcze inne z mnóstwem samochodów na drodze. Powrót był straszny, powiedział pan Burgain. Widzicie te samochody? No więc to tak było, aż do samej granicy. Rezultat? Kiedyśmy dojechali do Perpignan, zostały nam już tylko najgorsze hotele. A wszystko przez tego małego kretyna. Ja chciałem wyjechać wcześniej, żeby uniknąć korków, ale to nie była moja wina, powiedział Calasanty. Nie będziesz znowu zaczynał, Calasanty, krzyknął pan Burgain. Chcesz, żebym odesłał cię do pokoju przy twoim koledze Mikołaju? Tak jak w Alliance? Robi się późno, powiedziała mama. Jutro jest szkoła, musimy już zbierać się do wyjścia. Kiedy nas odprowadzał do drzwi, pan Burgain zapytał tatę, czy nigdy nie przywozi zdjęć z wakacji. Tato odpowiedział, że nie, nigdy o tym nie myślał. Szkoda, powiedział pan Burgain. Przypominałem takie cudowne chwile. Krzyżówka. Lubię być w domu z rodzicami w niedzielę. Kiedy pada deszcz, pod warunkiem, że mam coś ciekawego do roboty. Inaczej się nudzę, jestem nieznośny i zaraz robią się draki. Siedzieliśmy w salonie. Na dworze lało, jak z cebra, tata czytał książkę, mama szyła, zegar tykał tik-tak, a ja oglądałem ilustrowane pismo pełne fantastycznych historii o bandytach, konwojach, lotnikach i piratach. Super! Kiedy skończyłem je oglądać, spytałem. A teraz co mam robić? A ponieważ nikt mi nie odpowiedział, powtórzyłem. To co mam robić, co? Co mam robić, co mam robić? Dosyć, Mikołaj, powiedziała mama. Więc powiedziałem, że to niesprawiedliwe, że nie mam nic do roboty, że się nudzę, że nikt mnie nie kocha, że ucieknę z domu i będą mnie bardzo żałowali. I mocno tupnę w dywan. O nie, Mikołaj, krzyknął tata. Znowu zaczynasz? Poczytaj sobie swoje pismo i daj nam spokój. Kiedy już je przeczytałem, powiedziałem. To teraz poczytaj inne, powiedział tata. Nie mogę, wyjaśniłem. Wymieniłem je z Joachimem na moje stare pismo na kulki. No to pograj w kulki, powiedział tata w swoim pokoju. Kulki wygrał ode mnie ten wstrętnożu z Maksencjusz, powiedziałem, w szkole. Tata przyjechał sobie ręką po twarzy, a potem zobaczył moje pismo, które leżało otwarte na dywanie. Przecież, ucieszył się tata, w twojej gazecie jest krzyżówka. Bardzo dobrze. Zajmie się rozwiązywaniem krzyżówki, to zabawne i na pewno i bardzo kształcące. Nie umiem rozwiązywać krzyżówek, powiedziałem. To powinieneś się nauczyć, odpowiedział tata. Zresztą pomogę ci. To bardzo łatwe. Czytasz definicję i liczysz ile z białych kratek i wpisujesz odpowiedni wyraz. Idź i przyjdź ołówek. Wybiegłem z salonu, a kiedy wróciłem, tata mówi właśnie do mamy. Czego to człowiek by nie zrobił, żeby tylko mieć spokój? I oboje się śmiali. Więc ja też zacząłem się śmiać, jak siedzimy wszyscy troje w domu w niedzielę i pada deszcz, jest fajnie, jest, że się fantastycznie zgadzamy. Kiedy przestaliśmy się śmiać, położyłem się na poddywanie naprzeciw taty i zacząłem rozwiązywać krzyżówkę. Cesarz Francuzów, przeczytałem, pokonany pod Waterloo na 8 kratek. Napoleon, powiedział tata z szerokim uśmiechem. Stolica Francji, powiedziałem, na 5 kratek. Paryż, powiedział tata. I roześmiał się, fajnie jest tak wszystko wiedzieć. Szkoda tylko, że ta wiedza do niczego tacie się nie przydaje, no bo tata nie chodzi już do szkoły. Bo gdyby chodził, to on byłby najlepszym uczniem w klasie. A nie ten straszny pupilek Ananiasz i byłoby naprawdę super. Poza tym, gdyby tata był ze mną w klasie, pani nigdy nie odważyłaby się mnie ukarać. Zwierzę domowe, powiedziałem, ma pazury i miauczy na 3 kratki. Kot, powiedział tata i odłożył książkę na kolana, widać było, że bawi się tak samo jak ja. Mój tata jest niesamowity. Bydlina z rodziny jaskrowatych na 8 kratek, powiedziałem. Tata nie odpowiedział od razu. Podrapał się po głowie, myślał chwilę, a potem powiedział, że ma to na końcu języka i na pewno mu się przypomni i żebym podał mu definicję następnego słowa. Rodzina roślin dwuliściennych na 15 kratek, przeczytałem. Tata znowu wziął książkę i powiedział, dobrze Mikołaj, teraz powiem się trochę sam. Daj mi w końcu spokoju poczytać książkę. Więc powiedziałem, że nie chcę się bać sam, ale tata zaczął krzyczeć, że on chce mieć spokój w domu i że jeśli nie chce zostać ukarany, to lepiej niech posiedzą cicho i że nigdy nie zdobędę wykształcenia, jeśli inni będą rozwiązywać za mnie krzyżówki. Tata wyglądał na bardzo wkurzonego i lepiej było się nie wygłupiać, szczególnie pod wieczorkiem, bo mama upiekła niesamowity placek z jabłkami. Więc dalej sam rozwiązywałem krzyżówkę. Z początku dobrze mi szło, bo słowa były łatwe. Południowoamerykańska antylopa na 3 kratki to oczywiście cap. Mały statek to łódź. Głupio tylko, że pomylili się układając krzyżówkę i dali im więcej kratek. Napisałem to bardzo rozlegle i pasowało. Wiedziałem, że mała rzeka to strumień, ale ponieważ były na to 4 kratki, zmieściło się tylko stru. No trudno. A potem znowu zaczęły się trudne słowa i musiałam zapytać tatę. Zwierzę, którego brązowo-czarne futro jest bardzo cenione na 5 kratek. Tata nagle położył książkę na kolanach i spojrzał na mnie groźnie. Mikołaj, powiedział tata, mówiłem ci już. Sobul, powiedziała mama. Tata nie dokończył. Z otwartymi ustami odwrócił się w stronę mamy, która szyła. A potem zamknął usta i zrobił niezadowoloną minę. Myślę, powiedział do mamy, że powinniśmy stosować jednolite metody wychowawcze wobec małego. O co ci chodzi? Spytała mama bardzo zdziwiona. Co ja takiego zrobiłam? Wydaje mi się, powiedział tata, że byłoby lepiej, gdy mały rozwiązywał swoją krzyżówkę samodzielnie. To wszystko. A mnie, powiedziała mama, wydaje się, że traktujesz tę krzyżówkę strasznie serio. Ja mu tylko pomogłam, nie widzę w tym nic złego. To, powiedział tata, że przypadkiem znasz nazwę zwierzęcia, z którego robi się futra, to nie jest jeszcze powód, żeby... Faktycznie to tylko przypadek, że znam nazwę sobola, powiedziała mama śmiejąc się, jak wtedy kiedyś zła. Od czasu ślubu nie kupiłeś mi ani jednego futra, więc trudno, żebym się na nich znała. Wtedy tata wstał i powiedział, że brawo, że to ma być wdzięczność za to, że on ciężko pracuje i wypruwa z siebie żyły, żeby nam niczego nie brakowało, a w zamian nawet nie ma prawa do chwili spokoju w domu. Mama powiedziała, że jej mama miała rację i odesłali mnie skończyć krzyżówkę w pokoju. Ledwo skończyłem zamalować na czarno-białe kratki, których było w krzyżówce za dużo. Mama zwołała mnie na podwieczorek. Przez stolnik się nie odzywał, a kiedy chciałam coś powiedzieć, mama kazała mi jeść i być cicho. Szkoda, chętnie bym im pokazał rozwiązaną krzyżówkę, bo rzeczywiście krzyżówki są bardzo kształcące. Na przykład, czy byście wpadli na to, że zymplf to rozpowszechniony w naszych okolicach ssak, który przeżuwa i daje nam mleko?